Loteria, rywalizacja gmin i szczepienia dla osób 70+ w domu to kolejne zachęty do szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień. Moim i waszym gościem jest pan Ariel Szczotok, koordynator, między innymi koordynator punktu szczepień drive-thru w Łobzie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
Wychodzi na to, że szczepionki są, tylko brakuje chętnych.
No w tej chwili mamy faktycznie taką trochę odwrotną sytuację. W wielu miastach Polski, w wielu punktach Polski faktycznie szczepionki czekają na osoby, które chciałyby się nimi zaszczepić, ale podkreślić też trzeba, że w ostatnich kilku dniach mieliśmy bardzo poważne perturbacje z dostawą do kraju szczepionki Moderna i wiele osób zostało niestety pozbawionych możliwości zaszczepienia się tą szczepionką w zaplanowanym terminie, a w zeszłym tygodniu szczepionka Johnson & Johnson w ogóle nie dotarła do kraju i dziesiątki tysięcy osób umówione na tą szczepionkę po prostu zostały odstawione z kwitkiem, więc sytuacja była bardzo trudna, ale powolutku idziemy w drugą stronę, czyli w nadwyżki i w całkiem dobrą dostępność.
No tak się właśnie zastanawiam, czy te loterie to mają sens i czy to idzie w dobrym kierunku, zamiast na przykład przekonywania autorytetami, to sięgamy na przykład po gwiazdy, które zachęcają do szczepień.
Obawiam się, że chyba nie mamy innego wyjścia, bo tak naprawdę ci spośród naszych obywateli, którzy chcieli się zaszczepić, którzy widzieli w tym taki typowy sens medyczny i podeszli do tego ogromnie zdroworozsądkowo i zaszczepili się szybko i tak jak to było tylko możliwe, to już to zrobili. W tej chwili tak naprawdę musimy dotrzeć do osób niezdecydowanych, niepewnych i znaleźć po prostu jakieś argumenty, które pozwolą nam przekonać ich do tego, że to jest jedyna słuszna droga do tego, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. Niestety jako Polacy, to mówię z pełną odpowiedzialnością, też będąc Polakiem, jesteśmy ludźmi, którzy działają mocno przekornie. Kiedy nie było szczepionek i kiedy nie było do nich dostępu, chcieli się szczepić wszyscy, patrzmy nawet grypa w ubiegłym roku, a kiedy ta szczepionka jest i mamy do niej dostęp i rzeczywiście możemy wspólnie zbudować dobrą odporność i zapewnić sobie w miarę bezpieczną jesień i zimę, a o tym tak naprawdę w tym momencie mówią wszyscy specjaliści, to troszeczkę stajemy na bakier, bo urlop, bo wyjazd, bo druga dawka, bo jeden dzień trzeba będzie troszeczkę być słabszym i już nas to mocno zniechęca, więc każdy argument do tego, żeby zmobilizować nasze społeczeństwo do szczepień jest absolutnie dobry i przeze mnie wspierany.
W tej chwili jest zaszczepionych bądź wyraziło chęć około 50% Polaków, ale żeby szczepionka tak naprawdę zadziałała u całej populacji, powinno się zaszczepić pomiędzy 80 a 90%, prawda?
Tak, rzeczywiście, żeby mówić o takiej pełnej odporności populacyjnej, potrzebujemy no minimum tych 75-80%. Wtedy mówimy o początkach odporności populacyjnej i po prostu zatrzymaniu transmisji wirusa pomiędzy osobami, które mogą mieć z nim potencjalny kontakt i być ich wektorem.
A co się stanie, jeżeli to się nie uda? Grozi nam kolejna fala?
Niestety tak, grożą nam kolejne restrykcje, kolejne ograniczenia. Musimy sobie uświadomić, że te ograniczenia, te restrykcje, które są włączane przez Ministerstwo Zdrowia, przez rząd, one nie są po to, żeby utrudniać nam życie, tylko są po to, żeby pozwolić osobom, które najpoważniej będą przechodziły to zachorowanie, na dostęp do opieki medycznej. Bo tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie ten argument. Jeżeli zachoruje zbyt wiele osób równocześnie, system opieki zdrowotnej w Polsce, który i tak jest na granicy wytrzymałości w standardowych działaniach, w tej chwili nadwyrężony i naprawdę będący na granicy załamania, w momencie kiedy się załamie, spowoduje to, że śmiertelność nie tylko z powodu COVID-19 będzie znacznie wyższa, ale zaczniemy umierać z powodu chorób przewlekłych, nowotworów i wypadków, bo nie będziemy mieli jak leczyć naszych obywateli.
Pan jest koordynatorem punktu szczepień drive-thru. To jest taki, wielokrotnie tłumaczyliśmy naszym słuchaczom, na czym to polega. Samochód wjeżdża, można się zaszczepić, pasażerowie także mogą się zaszczepić, ale ten punkt długo nie podziała w Łobzie, prawda?
No niestety, podjęliśmy decyzję o jego zamknięciu właśnie w związku z brakiem zainteresowania w szczepieniach w Łobzie. Analizowaliśmy z władzami powiatu wszystkie możliwe scenariusze i sposoby na to, żeby zachęcić mieszkańców powiatu i okolic do szczepienia. Okazuje się, że po prostu w tym regionie no mamy bardzo wielu mieszkańców, którzy nie chcą się szczepić, którzy nie chcą z tego korzystać i faktycznie też to obserwujemy niestety w statystykach. Teraz ogromna praca do wykonania zarówno przez lekarzy rodzinnych, przez pielęgniarki środowiskowe, jak i przez wszystkie inne osoby zaangażowane w kontakt z pacjentami, żeby uświadomić, jak ważne jest to, aby się szczepić i jak dużo korzyści to daje w perspektywie. Ja tu nie mówię o wyjazdach międzynarodowych, o paszporcie, o całej tych nawet loteriach gminnych, bo to już są dodatkowe, drugorzędowe sprawy, które można porównać do obozu strażackiego OSP przy frekwencji na wyborach. Fajne, ale tak naprawdę długoterminowo niewiele zmienia. Natomiast odporność populacji, na którą możemy zyskać, pozwoli nam na to, że przejdziemy obronną ręką przez kolejny sezon infekcyjny, który czeka nas zaraz po wakacjach. Niestety bardzo często my, obywatele, ale i niestety osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w naszym kraju, patrzymy bardzo krótkowzrocznie. Patrzymy na to, co jest dzisiaj, jutro i za tydzień. I ja z racji tego, czym się zajmuję na co dzień i swojej pracy, patrzę bardzo daleko w przyszłość. Patrzę już w tej chwili na to, co będzie w grudniu, co będzie w lutym, mając świadomość tego, jak wyglądają w Polsce sezonowe infekcje. Po prostu obawiam się kolejnej wzmożonej fali zachorowań, która wpłynie na bezpieczeństwo nas wszystkich dookoła, ale też i na możliwość normalnego życia.
Skąd to się bierze, że w jednych miejscach ludzie stoją w kolejkach do punktów szczepień? Tutaj mam na myśli ten majówkowy punkt szczepień w Szczecinie przy Jasnych Błoniach. Tam ludzie stali za jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, a z drugiej strony nie chcą się szczepić w innych miejscowościach, mimo że ta może rzeczywiście ten pomysł z takimi objazdowymi punktami szczepień to jest to, czego oczekują mieszkańcy.
Tutaj musimy też pamiętać o tym, że w większości punktów szczepień stacjonarnych w tej chwili oferujemy szczepionki dwudawkowe. Ci, którzy szczepią się szczepionką jednodawkową, tak naprawdę pojawiają się w punkcie szczepień raz i mają to, powiedzmy bardzo brzydko i kolokwialnie, odfajkowane i wiedzą, że są zaszczepieni, uzyskują jakąś tam odporność. Z badań wiemy, że trochę niższą niż ze szczepionek dwudawkowych. Niewiele niższą, ale wciąż jest to ta odporność o trochę innym wymiarze. Jest to wygodna forma, ale też musimy zwrócić uwagę na to, że te punkty były ustawione w bardzo dużych miastach, w których mamy wielu ludzi, również wielu studentów, którzy też myślą w perspektywie takiej, że po zaszczepieniu będą mogli wrócić do normalnego życia, nazwijmy to studencko-klubowego, czego absolutnie wiele osób już bardzo oczekuje i za czym tęskni. W związku z tym też rodzaj społeczeństwa, typ społeczeństwa, rodzaj pacjenta, który jest w tych miejscowościach, też jest zupełnie inny. Mamy przykład Podlasia, na którym wyszczepione małe miejscowości, a w tym momencie duże miasta typu Białystok, które świecą pustkami w punktach szczepień. Rzeczywiście tych szczepionek są nadwyżki, mało tego, są utylizowane, ponieważ się po prostu przeterminowują. Mamy przykład Warszawy, w której mamy znaczny deficyt szczepionek versus zapotrzebowanie, w związku z tym, że jest to bardzo zróżnicowane społeczeństwo i wiekowo, i kulturowo, ale też i zróżnicowane pod kątem obecności również obcokrajowców, którzy mieszkają, przebywają w tym regionie, a też te szczepienia dają im możliwość swobodnego przemieszczania się do ich krajów ojczystych i do odwiedzania bliskich i rodziny bez konieczności odbywania kwarantanny. Więc czynników jest dużo.
A jak pan uważa, czy ten pomysł ze szczepieniami podczas imprez masowych, bo ja tak jak rozumiem po tym, co pan powiedział, to też na tych imprezach masowych no, będzie wskazane, żeby to była jednak szczepionka jednodawkowa, a nie dwu.
Byłbym to bardzo jest dobry daleki pomysł? Od szczepienia na imprezach masowych. Imprezy, koncerty, festiwale nie są miejscem do realizacji szczepień ochronnych z kilku powodów. Po pierwsze, bardzo często na tych imprezach jednak jest alkohol. Pamiętajmy, że po zaszczepieniu generalnie nie powinniśmy spożywać alkoholu z tego względu, że wpływa to bezpośrednio na nasz układ odpornościowy. Wszyscy specjaliści podkreślają, że w dniu szczepienia powinniśmy unikać kontaktu z alkoholem, ale też powinniśmy unikać dużych zgromadzeń, powinniśmy unikać dużego wysiłku fizycznego przez przynajmniej 24 godziny po szczepieniu. Zwiększa to niestety ryzyko wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, w związku z tym należy tego unikać. Ale jeżeli okaże się, że to będzie ta droga, no to będziemy naprawdę ewenementem na skalę światową, gdzie przy okazji koncertu albo festiwalu będzie można przy okazji zrobić sobie szczepionkę. Nie do końca jestem fanem tego rozwiązania, powiem szczerze, i od strony medycznej jako medyk, ale też od strony osoby, która zajmuje się organizacją imprez masowych i ich zabezpieczeniem pod kątem medycznym i technicznym, nie uważam tego za najlepszy pomysł dla bezpieczeństwa samych pacjentów po prostu.
Być może będzie trzeba zmienić ten pomysł, bo to są, rozumiem, jakieś plany plany rządu.
Mam nadzieję, że zostaną jeszcze skonsultowane przez specjalistów. No weźmy pod uwagę, panie redaktorze, sytuację, nie wiem, koncertu rockowego, na którym mamy 2000, 5000 osób. Szczepimy z tego 1000 osób. W jaki sposób tym osobom zapewnić nadzór w momencie, kiedy one dalej pójdą tańczyć i pić alkohol? To jest kolejne wyzwanie. I pamiętajmy o tym, że my nie zyskujemy odporności w momencie szczepienia. Ta odporność buduje się po kilku, kilkunastu dniach. W związku z tym sam fakt dokonania szczepienia nie stwarza dla nas od razu bańki ochronnej. Więc to też nie jest ta metoda, żeby iść w tym kierunku.
No i jeszcze chciałem zapytać o to, ten punkt w Łobrzu, ja rozumiem, on będzie zlikwidowany, czy pan teraz będzie koordynatorem na punktu w innym mieście i będzie ten sprzęt wykorzystany do, no, w innym mieście?
Znaczy my mamy trzy punkty szczepień, którymi zarządzam, wraz oczywiście z osobami odpowiedzialnymi na miejscu i współpracującymi ściśle ze mną. Mamy punkt w Łobrzu, punkt w Pile i punkt w podwarszawskich Ząbkach, więc rzeczywiście tych osób jest dużo i te szczepienia odbywają się w sposób dość sprawny. Część sprzętu rzeczywiście zostanie wykorzystana w pozostałych punktach, a ten w Łobrzu zostanie docelowo zupełnie zamknięty po zaszczepieniu pacjentów drugą dawką. Pierwsze dawki, które są nadwyżką, zostaną przekazane do pozostałych okolicznych punktów, w tym do naszej przychodni w Resku, która jest organizatorem do ONZ ZUKOR i tam będą realizowane dalej. Plus zwiększymy przepustowość tego punktu w Resku fizycznie w przychodni na tyle, na ile pozwoli nam po prostu bezpieczeństwo samego pomieszczenia. W związku z tym część sił i środków zostanie tam przekazana, reszta zasili pozostałe punkty, a punkt sam w sobie w zasadzie za 2 tygodnie zostanie zamknięty.
Czyli jeżeli ktoś chce jeszcze zaszczepić się w takim punkcie drive-thru, no to ostatnia okazja.
Ostatni dzwonek, tak naprawdę ostatni dzwonek.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim waszym gościem był pan Ariel Szczotok, m.in. koordynator punktu szczepień w Łobrzu. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.